Polita Multikulti, cykliczny, cotygodniowy podcast dzięki uprzejmości Radia Tok FM, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Musimy zdradzić, że podcast nie jest live w piątek po południu, on się po prostu w sieci w tym momencie znajduje, my go zazwyczaj nagrywamy wcześniej.
Paweł, ale to już chyba wszyscy wiedzą.
Ale być może ludzie tacy jak ja, starszego pokolenia, nie do końca rozumieją, że to, co słyszę, to jest to, co mówię w tym samym czasie. Ja na przykład mam z tym czasami olbrzymi problem jako radiowiec, w związku z czym mówię o tej rejestracji po to, żeby powiedzieć, że wczoraj przyjechał i dzisiaj wyjeżdża amerykański prezydent i amerykański prezydent nie na życzenie twórców podcastu Babel, tylko sam z siebie powiedział, że oto mamy tu polityczkę z Mołdawii.
Gospodarkę.
Gospodarkę z Mołdawii. Tak, jest z nami pani Maja Sandu i wtedy wszyscy słuchacze pomyśleli, zaraz, to dlatego oni robią te w tym podcaście tyle o Mołdawii. A tu nawet amerykański prezydent.
Słuchaj, Paweł, ja się trochę boję, bo jeśli z Naddniestrza ruszą rosyjscy druzja, to ja nie chcę być z tym wiązany.
Ja rozumiem, ale z tego, co pomówiłeś tydzień i dwa tygodnie temu, Mołdawianie mają też tradycję, że się tak wyrażę...
Ci po drugiej stronie Prutów bardziej ją utrzymali, tak to nazwijmy, w Rumunii.
Ojoj. Prawdziwe awantury
tak,
mołdawskie.
Ale na szczęście coś jest na rzeczy, drogi Pawle, ponieważ będziemy opowiadać o potężnych kozakach, którzy nawet łamią podkowy. I myślę, że tutaj musi dwa razy zastanowić się prezydent Putin, jeśli chciałby coś zrobić Mołdawii, bo obawiam się, że Naddniestrze może przestać istnieć. Tak, zostawię trzy kropeczki z tą groźbą karalną naruszenia nietykalności cielesnej, bo mówiąc wprost, armia ukraińska interweniowałaby i zajęła Naddniestrze.
No dobrze, a jak to drzewiej bywało?
A jak to drzewiej bywało? Awantury. Awantury mołdawskie nasze słynne. Jak znowu romanse, morderstwa, nieślubne dzieci, kozacy łamiący podkowy, Grecy protestanci, to się rzadko zdarza, potężne rody polskie, ruskie. Słuchajcie, Plotek, Pudelek, Plejada, tutaj w krypto reklama tych wszystkich niesamowitych źródeł wiedzy. No to jest totalna nuda. Albo flaki. Z olejem. No ale jak już jesteśmy na terenie Rumunii, Paweł jest wege, ja co jakiś czas jem trochę mięsa. Ciorba de burta. To takie bardzo fajna zupa, właśnie jak flaki, ale słodko-kwaśno-ostra, rumuńska. Bardzo fajna. Specyficzna.
Babel. Rzeczpospolita. Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Ale, no jak mówimy o mołdawskiej niepodległości, no to my jesteśmy w XVI, początku XVII wieku w podcaście i przypominam wam, że mamy kondominium polsko-osmańskie. Bardziej osmańskie, jakby mówić o udziałach, no ale też polskie. I tak do 1617 roku. To było w ten sposób, że gospodar składał hołd Turkom, a wobec nas... Przysięga wierności, która lojalności, tak, regulowała stosunki dwustronne i oczywiście nie miała, to jest ten piękny wyraz, homogialnego charakteru.
Czyli?
Chęć. A to jak prezydent trochę teraz Biden. Chodzi o to, że nie miała charakteru takiego stricte wasalnego, że nie składałaś, ale miała, odwoływała się do tego, że kiedyś była lennym. My też twierdziliśmy, zawsze mieliśmy swoich takich prawników, jak świętej pamięci Lech Falandysz. I Jan Zamoyski, kanclerz, nieraz mówi, przepraszam, my się nigdy nie zrzekliśmy. I to była, że tak powiem, kasusik prawny, kruczek i tak dalej, precedens, no i generalnie ta przysięga na wierność, ona była, co było kluczowe, że ten składał ją, ten gospodar, zawsze do tego 1617 roku i Turcy się na to zgadzali, więc stąd można mówić o kondominium, że nie tylko on miał złożyć hołd lenny Turkom, tylko też przysięgę wierności. Jak zobaczymy, los tych gospodarów nie był najfajniejszy, mówiąc najdelikatniej, najbardziej łaskawy, bo no, obie strony, jak wiemy już z ataku na Piotra Raresza, no też czasami dzwoniły do siebie, gorąca linia Kraków, a potem Warszawa-Stambuł i no to co, ścinamy? Ścinamy, ale nie inflację, stopy procentowe, tylko głowę. Ale mi się zrymowało.
No, pamiętamy Raresza z poprzedniego odcinka.
Raresz spoko. Rareszowi jeszcze kaszka z mleczkiem. Ale no było paru tych po Rareszu i pojawia się Aleksander Lapuszneanu, który panuje, słuchajcie, 1552 z krótką przerwą kilkuletnią do 1568. On jest cały czas tego rodu, który rządzi Mołdawią i XVI, Muszatowicze. I był nieślubnym synem gospodara, o którym wam opowiadaliśmy, Bogdana III Ślepego. To był ten słynny Bogdan, który urządził krwawe swaty. Dawać Elkę, bo ja wam zrobię z tutaj
jesień
średniowiecza z pośladków, tak? I to jest postać dla naszej historii Rzeczypospolitej, Korony Polskiej ważna, bo po pierwsze, jego córka Ruksandra, jego żona, przepraszam, Ruksandra, to jest właśnie córka Piotra Raresza i Jeleny Brankowicz. Opowiadaliśmy wam o tym i to jest, wiąże go z rodami ruskimi i polskimi, ta koneksja. I on jest, słuchajcie, fundatorem pierwszej cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej we Lwowie. Od niego, razem z żoną ją ufundowali, nosi ona do dzisiaj nazwę, jest symbolem miasta bardzo ważnym, nazwę Wołoskiej, od Wołochów. Która jest, jak potem będziemy wam o niej jeszcze opowiadać, ona teraz wygląda inaczej, bo ta pierwsza uległa zniszczeniu, ale generalnie to właśnie ze względu na niego mamy cerkiew wołoską, tak się nazywa we Lwowie. No, wynika to z bardzo silnych związków Lwowa z Mołdawią, które miały i wymiar handlowy, merkantylny, komercyjny, jak i oczywiście taki w wymiarze kultury i architektury. Stąd jak kiedyś będziecie w Bukowinie, bardzo wam polecam, no jest też monaster Slatina, który on fundował i to jest bardzo ciekawy monaster, różni się od tych Piotra Raresza, bo co widzimy? Renesans. Renesans w prawosławnej Mołdawii, który przychodzi ze Lwowa i z Siedmiogrodu. To jest zawsze tak, że na Mołdawię poprzez Karpaty oddziaływał z zachodu Siedmiogród, ale też oczywiście bardzo intensywne związki ze Lwowem. Stąd zapraszało się rzemieślników, muratorów, architektów i tak dalej. I jest ważny też Aleksander dla historii Mołdawii, ponieważ Suczawy przeniesie stolicę do Jas, o których wam jeszcze opowiemy w następnym podcaście. Bardzo ciekawe miasto. Jasy od, nazwa pochodzi, tutaj macie związek z Wielkim Stepem, od Jazygów, czyli plemienia sarmackiego, irańskiego, tak? Które w starożytności było znane i czasami właśnie pozostają tutaj w tej naszej części świata nazwy po tych ludach. Tak jak pamiętacie, opowiadaliśmy Dniestr, Dniepr, Don, Dunaj, to wszystko są nazwy właśnie irańskie od tych ludów stepowych. Aleksander miał przerwę w panowaniu, tak to nazwijmy eufemistycznie, bo został obalony. To jest częste zjawisko, że można było objąć tron bez problemu, będąc, mówiąc językiem obraźliwym, pejoratywnym, tak jak Mańkut, ja jestem Mańkutem, macocha, bękart. No to był bękartem teoretycznie, eufemistycznie z nieprawego łoża, dziecię, no to można być i zostać gospodarem. No ale potem jest tak zwany rollercoaster, karuzela stanowisk i często bardzo w historii Mołdawii dochodziło do buntów, bojarów, interwencji różnych, bo oprócz nas, czytaj Polski, i Turków osmańskich, no to bardzo często wtrącali się siedmiogrodzianie, Wołosi, z Wołoszczyzny, czyli ta południowa część Rumunii, Tatarzy, którzy też to traktowali, a my też tu mamy swoje interesy, udziały w tej spółce Skarbu Państwa, jaką jest Mołdawia. Bojarzy miejscowi się buntowali, mieli swoje frakcje, tak, ci wszyscy aktorzy zewnętrzni. Jak zobaczycie, to schodziło na poziom kozaków i potężnych rodów, że to nie Polska i poszczególni też urzędnicy osmańscy lokalni, pasza jakiś, tak, bejler, też miał swoje interesy i Stambuł mógł do niego mieć spokój. On mówi, tak, oczywiście, spokój. Więc obala go Aleksandra Jakub Heraklides, zwany też despot woda, czyli despot wojewoda. I teraz słuchajcie, to jest niesamowita postać, Grek, awanturnik, podróżnik i intelektualista. Będzie panował przez 2 lata. Jest bardzo ważną postacią, ponieważ uważa się go za pioniera protestantyzmu w tej części Europy i też człowieka, który przynosił ideę humanizmu, renesansu. Jest Grekiem. I teraz tak, co wiemy o nim? On niestety, tak jak wielu naszych bohaterów, mamy do czynienia w jego przypadku z tak zwaną wirtualną księgowością i z wirtualną biografią. To znaczy był mitomanem, ale oczywiście wszystko po to, żeby siebie jak najlepiej zaprezentować. Te nie trzeba było Instagrama, TikToka, Facebooka i tak dalej, społecznościówek, sieciówek. On po prostu bardzo promował najróżniejsze swoje, zależy tak, i pochodzenie, i biografię. Więc mamy tak, po pierwsze, no żeby mieć podstawę do swoich roszczeń do tronu mołdawskiego, twierdził, że jest przedstawicielem dynastii Brankowiczów. Serb z greckich wysp, co ciekawe, bo jak się go, skąd jesteś? A Rodos, Samos, troszeczkę jak jakieś biuro podróży, all inclusive. Kios, to akurat była genueńska, Genua, Włochy, wyspa, Kreta Wenecka, Malta też się pojawiała. Na przykład możemy znaleźć w jednym ze źródeł, że Bazylikus Maltański. Oczywiście wtedy twierdził, a ja jestem potomkiem rzymskich, czytaj bizantyjskich arystokratów. I jakby tak troszeczkę pan poszperał przy moim 19 w kolejności, jak się cofamy, dziadku, to ja jestem potomkiem dynastii jakiejś rzymskiej, tak? Więc no po prostu człowiek, który narodził się wielokrotnie na wielu wyspach, z różnych rodziców i żona francuska z południa Francji, a czemu? Uniwersytet w Montpellier. Tam studiował, który był bardzo dobry. Pamiętacie nasze stare podcasty, jeśli chodzi o medycynę. I potem tak, no musiał stamtąd uciekać, bo często się pojedynkował, w tym jeden z zabitych przez niego przeciwników okazało się, że adwersarzy, mówiąc eufemistycznie, był niepełnoletni.
O.
No, ale zaczynał, tak? Przyszła kryska na matyska. Więc następnie ruszył do Świętego Rzymskiego Imperium, tak, Cesarstwa Narodu Niemieckiego, ale prawdopodobnie przez Hiszpanię, Habsburską wówczas, potem Niderlandy w Hiszpanii, tam walczy. Walczy też, tutaj nawet zaszczycił go audiencją cesarz Karol V. No, najdelikatniej mówiąc, obieży świat. I to już nie są mity. Czyli mamy go w różnych bardzo miejscach w Europie Zachodniej. No, ale trafia do Niemiec, do Wittenbergi. No, bastionu niestety protestantów. Zafascynował się nimi. I teraz tak, jego podróż, to jest tak, mamy okres luterański, mamy okres kalwiński i ostatecznie przez Rostock, gdzie uczy się matematyki, trafia do nas. Tam po drodze jest jeszcze Królewiec i tutaj się już radykalizuje w Polsce, tej wówczas nie takiej arcykatolickiej i zostaje arianinem. Można powiedzieć, że stał się prawdziwym Polakiem, bo ich nazywano braćmi polskimi, tak? Więc mamy jego ewolucję wraz z podróżą. W kolejnych miejscach staje się bardziej protestancki. No i stwierdził, okej, to teraz czas zaszaleć i zasiąść na tronie Mołdawii. No przecież jestem Brankowiczem, jako, prawda, despota. Kogo ma przy sobie? No grupę polskich protestantów na ochotnika i ma też oddany wokół siebie, można powiedzieć, zespół ochroniarzy, tych powiedzmy jego bodyguardów, złożony ze hiszpańskich akrebuzerów, tak?
Arkebuzerów.
Arkebuzer, przepraszam, przejęzyczyłem się, brawo. Arkebuzer, tak, czyli rodzaj muszkietu, więc to będą ci najwierniejsi do końca mu oddani. Angażuje oczywiście kozaków ukraińskich, bo są na miejscu tuż obok ich, no kwestia finansowa, tak, no dobrze, płacą to przecież, kim pan jest z zawodu, najemnikiem, psy wojny. I to jest po raz pierwszy w historii, kiedy pojawiają się w Mołdawii właśnie
protestanci.
Kozacy.
Aha, kozacy.
Protestanci nawet wcześniej mamy, ale kozacy jako właśnie jako czynnik polityczny. I jeszcze wspaniały awanturnik, o którym już nieraz słyszeliście, Olbracht Łaski. Jak zobaczycie, zaczął jako protestant. On, można powiedzieć, podróż do przeszłości. On w odróżnieniu od pana Jakuba Heraklida, on powrócił do jedynie słusznej wiary rzymskokatolickiej, zaczął jako protestant nienawidzący Habsburgów, a potem został ich gorącym zwolennikiem. No ale no tak to w życiu bywa. No więc, kiedy udało mu się opanować tron, oczywiście bez kasy by się tego nie udało zrobić, wsparcie no bardzo ważnych, tutaj nie potwierdzamy żadnych stereotypów, tylko oczywiście no jednym z bardzo wpływowych ludzi na dworze w Stambule był Józef Nasi, który był Żydem sefardyjskim, którego można nazwać i ministrem finansów, w pewnym stopniu ministrem spraw zagranicznych. Bardzo, bardzo bogaty człowiek, wykształcony w Niderlandach, który w Imperium Osmańskim mógł być z sobą, czyli Żydem. I generalnie no, bardzo wpływowy w całym regionie. I on stwierdził, a może pan Jakub Heraklit, czemu nie? Jak tylko opanował tron, ogłosił edykt tolerancyjny i następnie pojawił się problem, bo lud miejscowy i bojarowie mówią, no momencik, momencik, my tu chcemy prawosławnego. No to on chyba był, stwierdził, dobrze, to ja będę kryptoprotestantem, biorę udział we wszystkich uroczystościach prawosławnych i tak dalej, ale oczywiście no cały czas było podejrzenie, że on tylko cały...
Że nieszczery jest,
jedynej słusznej wierze prawosławnej. No i tutaj pojawia się taka ciekawa sytuacja, jak spojrzycie na jego, bo oczywiście jako władca, jako gospodar, no musiał mieć herb. No i w tym herbie mamy słynne lilie francuskie, więc ten wątek francuski jest obecny i wziął sobie pogoń. Tą pogoń, pachonię z Wielkiego Księstwa Litewskiego. No i oczywiście no, on stwierdził, dobrze, no może nie jestem jakimś strasznie prawosławnym władcą, ale mam ambicje do tego, żeby opanować i Siedmiogród, i Wołoszczyznę. Więc bracia, bojarzy, cara romaneska w Wołoszczyźnie też będzie nasza. Oczywiście starał sobie budować wpływy, więc na przykład pożyczył solidną kwotę Konstantemu Korniaktowi, o którym wam wielokrotnie opowiadaliśmy i o którym wam opowiemy w następnym podcaście. Grek, bardzo wpływowy, ze Lwowa, który jeśli chodzi o rozwój architektury we Lwowie będzie miał wielki wkład i to też chodzi o cerkiew wołoską i pierwsze jego budynki, no że tak powiem, na kapitał zakładowy, prawda, na początek inwestycji, no to właśnie od Jakuba Heraklida. Teraz tak, no oczywiście okazało się, że jak trzeba było usiąść i dzielić tort, no to zaczęły się problemy i z Olbrachtem Łaskim i z kozakami zaporowskimi. Bo trzeba się podzielić było kasą i wpływami. W efekcie wybuchło powstanie bojarów i Stefan Tomsza pokonał Jakuba i najprawdopodobniej osobiście pozbawił go głowy. Ale my doceniamy tak jak historiografia rumuńska, bo oczywiście w rumuńskiej literaturze despot jest doceniony, bo jest postacią, najdelikatniej mówiąc, nietuzinkową, barwną, kolorową, ale oprócz tego historiografia rumuńska coraz bardziej go docenia, bo przy całej tej opowieści, no, że kryptoprotestant to jednak niesie w sobie ideę protestantyzmu, humanizmu i renesansu, Heraklides, krótko. Oczywiście on chciał wzmocnić swoją pozycję, dobrze się żeniąc. Koligacje są istotne. Z Łaskim miał taki deal, że jeśli umrze bezdzietnie, no to wtedy Olbracht zostaje Łaskim gospodarem. Oczywiście pytanie, jakby bojarowie na to zareagowali. Natomiast oprócz tego bardzo mu się spodobała córka Marcina Zborowskiego. Teraz krótka charakterystyka, nie trudno nazwać rekomendacją, pana Marcina Warchoł Karmazyn. Tak, polski historyk. Karmazyn od, prawda, oznacza, że warchoł wysokiej klasy. Słowo piękne, które wiemy, że przyszło do nas, ma korzenie, prawda, i perskie, arabskie, przez osmański. Chodzi o tą intensywną czerwień, który też jest ten wyraz w języku tureckim, które oznaczało ta czerwień, kontusza, no oznacza, że mamy do czynienia z panem, który jest, no, bardzo wpływowy, jest możnowładcą. Więc pan Warchoł Karmazyn zasłynął z czego na przykład? I tutaj wchodzimy już w taką tak zwaną obyczajówkę, prawie 997. No więc zabił Dmitra Sanguszkę w Czechach na terenie Królestwa Czech rządzonego przez Habsburgów, więc zrobił się skandal międzynarodowy. Bo mimo wszystko, no nie robi się takich rzeczy. A dlaczego ścigał Dmitra i czemu Dmitr się ukrywał? No więc słuchajcie, teraz wchodzimy w historię o jednej z najpiękniejszych kobiet wówczas na świecie. Tutaj oczywiście Ukraińcy powiedzą, no powiedz, kto to był. No Halszka Ostrogska. Z tych ostrogskich, o których wielokrotnie wam opowiadaliśmy, potężny, wspaniały ród możnowładców, kniaziów z Wołynia, ale w tym momencie mówi, momencik, mama Polka, chwileczkę, ojciec Ostrogski. Co to za historia? Więc jak Dmitr zawarł związek małżeński z Halszką przepiękną? No więc napadł na zamek w Ostrogu, zdobył go. Matka Beata, Polka, krzyczała nie, ale została uwięziona w osobnej komnacie. I Wasyl Ostrogski stwierdził, że no to teraz Halszka, bratanica, wówczas 14-letnia, to będzie ślub. Zarządził. No więc oczywiście problem polegał na tym, że Halszka, jak znajdujemy informacje w kronikach, sparaliżowana strachem przed mamą, może stała w oknie i krzyczała do niej, więc skończyło się w ten sposób, że no doszło do wymuszonej ceremonii ślubu. Podczas całej ceremonii Halszka nie powiedziała ani słowa i stryj Wasyl po prostu mówił tak, i już. No więc mama Beata mogła oczywiście w sądzie protestować, kontestować, apelować. Kim była pani Beata? Niesamowita postać, też bardzo piękna, więc Halszka odziedziczyła urodę po mamie. Wychowywała się na dworze królowej Bony i Zygmunta Ostrogskiego. I tam właśnie poznała męża Ilię Ostrogskiego. Ona katoliczka, on prawosławny, no ale podobno bardzo się kochali, ale niezwykle krótko, szybko umarł Ilia. Takie to były czasy, ale Halszka z tego związku się narodziła. Nadworny poeta Andrzej Krzycki tak pisał o Beacie. Uwaga. O Beato, tak bogato, w rzadkie wdzięki zdobna. Ty uczciwą i cnotliwą mowa, czyny twarz nadobna. Godni ciebie i niegodni ciebie uwielbiają. Posiwiali i dojrzali, dla cię w szał wpadają. Czyli jak widzicie, Beata oddziaływała na wszystkie kategorie wiekowe. I młodych, i starych mężczyzn. I teraz tak, tutaj jest kolejna historia, no można powiedzieć wręcz mołdawska. Prawdopodobnie Beata była nieślubną córką króla Zygmunta I Starego.
I teraz się robi
jakby robi ciekawie, tak? Bo mama Katarzyna, no to w ogóle nie podlega dyskusji, że była długo kochanką króla i wiemy, że urodziła mu kilkoro dzieci. I słuchajcie, u nas, jak wiecie, wszystko się łączy ze wszystkim i to nie jest coś, co my wymyśliliśmy. Matrioszka, która przybyła, pamiętajmy, też do Rosji z Japonii. No więc wygląda to w ten sposób, że roku pańskiego 1564, kiedy na tamten świat w tym roku odszedł nie kto inny, ale właśnie nasz bardzo ceniony przez nas, znaczy rok wcześniej odszedł na tamten świat Jakub Heraklides, rok później doszło do małżeństwa pomiędzy Beatą i Olbrachtem Łaskim, wspomnianym przez nas awanturnikiem. Teraz słuchajcie, bo teraz to naprawdę się robi jak dział sensacyjny w niektórych brukowcach. Małżonka była, Beata, od swojego męża starsza o 21 lat.
O.
Co w tamtych czasach to chyba się mnoży przez dwa. To była taka różnica wieku. Oczywiście, jak nie wiadomo, o co chodzi, drogi Pawle, wyświechtany frazes, to chodzi o
pieniądze.
Brawo, brawo. Więc to chciał Olbracht wejść w posiadanie wielkiego majątku, żeby oczywiście no, wykorzystać go dla swojej niezwykle aktywnej działalności polityczno-awanturniczej. Dlaczego Beata jest znana? Ponieważ uważa się ją za pierwszą znaną z imienia turystkę tatrzańską. O. Tak ją generalnie prawdopodobnie zbałamucił z Bajerową. Chodził z nią po górach, urządzał jej takie spacery. No ona piękne. Będąc z Wołynia mogła stwierdzić, ojej, no ale wychowywała się w Krakowie, już nie przesadzajmy. Więc prowadzał ją po górach, a potem, słuchajcie, uwięził na zamku w Kierzmarku, gdzie ją trzymał w biedzie i w ścisłym zamknięciu, izolacji. To już nie pierwsza taka historia u nas. Przez 8 lat. I teraz słuchajcie, ona naprawdę, no strasznie biedna kobieta, nikt się za nią nie chciał ująć, bo Olbracht nawrócił się na katolicyzm kilka lat po ślubie i w efekcie miał mocne plecy pod postacią Habsburgów. No niestety. Więc 8 lat biedna Beata spędziła. W tym czasie losy Halszki, urodzonej w Ostrogu, związanej bardzo z Wołyniem, no więc oczywiście stała się dziedziczką ogromnej fortuny po śmierci matki. Mamy w jej przypadku bardzo ciekawe dalsze intrygi matrymonialne i polityczne. To jest, można powiedzieć, historia taka, że to można nakręcić cały serial, kolejny sezon i ktoś by powiedział, ludzie kochani, no znowu zamek. I znowu, co się dzieje? Więc drugi jej mąż, Łukasz Górka, tak samo bez zgody matki przejął Halszkę. I była sytuacja następująca. To się dzieje we Lwowie. Więc była opcja, żeby Górka wyruszył ze zbrojnym pocztem, czyli no po prostu ze swoimi bodyguardami, pod hasłem, że wyegzekwować swoje prawa, małżeństwo odbyło się, wszystko jest okej. Okay. Natomiast Beata twierdziła, że zostało zawarte pod przymusem. No więc starosta, żeby rozkaz od króla, nakazał zamknąć bramy miasta i rozpoczął oblężenie klasztoru. Do klasztoru dostał się książę Olelkowicz, Simon. I przebraniu żebraka, ponieważ on też mówiąc tradycyjnie, smolił cholewy do Halszki. Więc zobaczycie, co się dzieje. Halszka razem z Beatą, bo Beata krzyczy, nie oddam córy! Słuchajcie, było normalnie oblężenie. Ginęli ludzie po to, żeby...
Troja, po prostu jak w greckiej Troja.
Tak. No więc historia jest taka, no, że walki zacięte i dopiero Beata z Halszką zostały tak naprawdę wzięte głodem i spragnienia. Odcięto im dopływ wody, jedzenia, więc się poddała. Halszka trafiła do Szamotu, tam ją zabrał Łukasz. Simon mógł oczywiście odpowiedzieć, no i tak lepiej niż losy Dymitra. Nikt mnie nie zgładził. Więc w Szamotułach, jak będziecie kiedyś na zamku, to żebyście się nie zdziwili, że jest legenda o duchu czarnej Halszki. To właśnie ona. Natomiast, dlaczego ona jest bardzo ważna dla Ukraińców? No z tego prostego powodu, że będąc cały czas ubezwłasnowolniona, wreszcie po śmierci matki, ona przez kilka lat już się wyemancypowała i te olbrzymie pieniądze, które posiadała, przeznaczyła na słuszny, szczytny cel, czyli na słynną, pojawiającą się u nas wielokrotnie, Akademię w Ostrogu. Bardzo ważną uczelnię wyższą dla Ukraińców. Więc taka jest historia jednej z najważniejszych fundatorek, że no miała problemy matrymonialne i nieraz oblegano ją albo zmuszano do małżeństwa. Więc z korespondencji już na stare lata widzimy ją jako kobietę niezależną, podmiot, a nie przedmiot historii i osobę, która na przykład zarządza swoim majątkiem i jest osobą asertywną. Więc to jest też, można powiedzieć, bohaterka dla polskich i ukraińskich kobiet. Ale znajdziecie ją też w polskiej, ukraińskiej literaturze. No wiadomo, no barwna biografia, więc w Polsce na przykład Józef Ignacy Kraszewski napisał trzyaktowy dramat po prostu pod tytułem Halszka, w którym skupił się szczególnie na losach jej i Dymitra Sanguszki. W malarstwie, moi drodzy, jak spojrzycie na obraz Kazanie Skargi, znane Jana Matejki, to jest Halszka w ciemno-niebieskiej sukni i białej kryzie. siedzi jak zasmucona obok królowej Anny Jagiellonki. I prawą dłonią zasłania oczy i słucha słów skargi. To jest ta Halszka. O. Następnie u Ukraińców mamy Iwana Huszalewicza, pochodzącego z, to jest XIX wiek i umarł w 1903, Galicja Wschodnia, był duchownym grecko-katolickim i teologiem. Jest on pod tym względem bardzo ważny, że potem w swoim życiu był tak naprawdę moskalofilem, zwolennikiem tak zwanego jazycia, czyli języczyska, byśmy powiedzieli, takiej mieszanki cerkiewno-słowiańskiego, lokalnych dialektów i rosyjskiego. Natomiast w 1848 wydał pierwszy zbiór swoich wierszy w Przemyślu, a oprócz tego jest on bardzo ważny, bo wtedy, pamiętajcie, jest Wiosna Ludów i we Lwowie zbiera się Rada Ruska. Oczywiście my twierdziliśmy, że to jest intryga habsburska, mówimy Polacy, ale wtedy właśnie on napisał słowa do pieśni, która stała się hymnem Ukraińców galicyjskich, więc dlatego jest on bardzo ważny. Natomiast potem napisał między innymi takie powieści wierszowane, poematy o właśnie kozackich pochodach do Mołdawii i oraz taki poemat pod tytułem Halszka Ostrowska. Miał też inne takie poematy Branka oraz Iwan Podkowa, o którym zaraz odpowiemy wam, bo będzie powiązany. No i mamy oczywiście jego Bałkańskie Dumy. To jest ten taki tytuł, który pokazuje bardzo dobrze związki poprzez Karpaty, Galicji Wschodniej, Rusi Czerwonej z Bałkanami. Więc jak widzicie, wybrałem wam dwa takie przykłady literatury, plus mamy też obraz Matejki. I teraz tak, a propos Halszki, no wiadomo, że wokół niej powstało wiele legend. I legendą bardzo popularną, którą w XIX wieku no, bezkrytyczni historycy, często bez tak zwanego całego zaplecza, jeśli chodzi o metodologię i narzędzia badawcze, Panteleimon Kulisz na przykład, upowszechnili taką wersję, że kochał się w niej bardzo Dmitro Wiśniowiecki. Dymitr Wiśniowiecki, o którym wam opowiadaliśmy, wielki wataszka, o którym wam opowiadaliśmy w takim kontekście, no, że w męczarniach zakończył swój żywot w Stambule, a wcześniej to służył Turkom, to potem z nimi walczył, no i próbował też opanować tron w Mołdawii. Wersja była taka, że Dymitr się potwornie zakochał, no i generalnie z tego powodu, że nic nie wyszło, no to jak zobaczycie, zaraz to generalnie, teraz wam o tym opowiemy, no to został kozakiem ze względu na nieszczęśliwą miłość. Piękna, romantyczna historia, oczywiście nie mająca wiele wspólnego z rzeczywistością. I Wiśniowiecki, jak wiecie, Dymitr, no opowiadaliśmy wam o tym, możliwe, że nieślubny syn Piotra Raresza. Tak? I jest też ten wątek, prawda, związków wiśniowieckich poprzez właśnie Brankowiczów z Bałkanami i z Mołdawią. I teraz tak, historia jest taka, że w 1563 Wiśniowiecki stwierdził, okej, obalili Jakuba, to ja opanuję tron. Ja zostanę, powołując się na swoje koneksje, właśnie te koligacje, zostanę właśnie władcą Mołdawii. I tutaj wspierał to łaski, ale potem się panowie pokłócili. Jak widzicie, to często przypomina tak naprawdę takich konkwistadorów hiszpańskich, którzy ze sobą współpracowali, a potem jak się pojawiało złoto, no to niestety troszeczkę woda sodowa uderzała do głowy i ludzie się zabijali. No to tutaj mamy coś takiego, że wersja jest taka, że łaski został wydany Stefanowi Tomszy przez... Właśnie, że łaski wydał Wiśniowieckiemu Stefanowi Tomszy, a Tomsza przekazał go do Stambułu, gdzie został zabity, powieszony na haku. No, nie jest to najprzyjemniejsze, aż mnie takie dreszcze przeszły śmierć. Tak jak wam mówiłem, wcześniej w Lechistanie, dawno, dawno temu o Bajdzie opowiadaliśmy, służył, miał, to jest taki, powiedzmy, okres w jego biografii, z którego nie był dumny, ale miał okres pracy dla Turków. Potem generalnie był awanturnikiem, służył też u Iwana Groźnego. A na koniec życia zamarzył sobie o tronie mołdawskim, ale nic z tego nie wyszło. Ale Stefan Tomsza mógł powiedzieć, no moje życie tak się ułożyło, że no niestety na, jak to się mówi, Pawle, to przysłowie o koniu, na jakim koniu ta łaska jeździ?
Na pstrym.
Pstrym. No to na, ten bojar taki mołdawski to taki niczym ten pstry koń. Więc w pewnym momencie Stefan rządził no kilka miesięcy i został obalony. Uciekł do Polski. No, ale dogadali się Zygmunt II August i Sulejman Wspaniały. Już stary był naprawdę. Stwierdzili, no trzeba się tego pana pozbyć.
Współpraca wywiadów polskiego i tureckiego. Nie, kolejny nie, raz w naszym...
Nie, oficjalnie były telefony i tak dalej, bo Aleksander, ten nasz wspomniany, solidny, porządny człowiek, Lapuszneanu, który buduje monastery, cerkwie, no człowiek z dobrej rodziny. Stateczny mąż, a nie jakiś, prawda, rozbójnik, awanturnik. No to Lwów, główeczka, pyk, i Stefana główeczka odpada. I tam został we Lwowie pochowany, ale grób się nie zachował. Więc Lwów jest też bardzo ważny, bo tam się nieraz głowy ścinało. Mamy kolejną postać, czyli syna Aleksandra Bogdana. Bogdana Lapuszneanu. I słuchajcie, on będzie rządził przez 4 lata. Bardzo ciekawa postać, perfekt mówiący po polsku, wychował się na dworze polskim i stał się, można powiedzieć, narzędziem ambitnych polskich i ruskich magnatów. I sytuacja jest taka, że sobie panował przez kilka lat, no ale to trzeba być, no niestety, jak się, to jest gorące krzesło, tron mołdawski, trzeba być czasami, no niestety, show no mercy, bezwzględnym. Więc jak zobaczył, że jest taki Bogdan, że jest miękki, to zainteresował się nim Jan Srogi. Historycy uważają, no nazwisko już przydomek wzbudza szacunek, że był on synem jednego z gospodarów, nieślubnym i Ormianki. I, bo, i tutaj widzicie ten związek właśnie Mołdawii ze Lwowem i następnie z Bałkanami, że Ormianie odgrywali bardzo ważną rolę na szlaku handlowym. No więc Bogdan został obalony i uciekł do Polski. I tutaj zaczęło się coś takiego, że podjęto próbę, szlachta, arystokracja polska i ruska, żeby go, prawda, Bogdana na tron przywrócić, ale ostatecznie się nie udało i Jan Srogi powiedział tak, okej, ja złożę przysięgę, mam plecy u Turków, złożę wam przysięgę wierności Polsce, ale macie się zająć Bogdanem. No więc Bogdan pewnie wtedy się zaczął intensywnie drapać po szyi i masować, ale na szczęście tym razem obyło się bez obcinania głowy, więc stwierdził, że jak w Polsce nie, no to ruszył. I odwiedził Wiedeń, Drezno, Paryż, Kopenhaga, Moskwa, tam wszędzie był. Zwiedził całą Europę, czyli nie pierwszy w naszym podcaście taki podróżnik, no ale niestety nigdzie go nie chcieli. No Turcy sobie potem mogli pluć w brodę, a jak wiemy, no na pewno Sulejman miał solidną brodę i to taką po, taką pewnie jak mamy go wyobrażoną na portretach, to rudą, więc pluł sobie w brodę, bo Jan Srogi okazało się, że wezwał kozaków na pomoc i że się uniezależni od nich. No, ale my też na to nie patrzyliśmy, Polacy przychylnym okiem, bo wiedzieliśmy, no, że te awantury to, no, zagrażają też stabilności na południu. Więc Jan Srogi zginął w walce z Piotrem Kulawym, no tutaj defekt fizyczny, stąd przydomek, i według podań, no tutaj to, żeby podkręcić, robi się z thrillera horror, Jan Srogi miał być rozszarpany wielbłądami, ale to jest tylko podanie. Już widzę, jak jesteście przerażeni, jak widzicie, jak tego Jana szarpią i zawsze można wtedy powiedzieć, my we Lwowie ty tylko głowę obcinaliśmy, tak? No i kto tam odgrywał bardzo ważną rolę? Iwan Podkowa, kozak, który się zaangażował po jego stronie i tu jest bardzo ciekawa kwestia jego pochodzenia. Nazywano go czule Wołoszynkiem, czyli małym Wołochem. I w folklorze ukraińskim znajdziemy i Waszenkę Serpeache. I teraz to też po ormiańsku Serpe, to jest chyba Serpega. I jest cała wersja w rumuńskiej historiografii, że generalnie on był Ormianinem z pochodzenia i Rumunem. Garabet, to miało być jego imię ormiańskie na chrzcie. I za młodu miał się dostać do niewoli tatarskiej. Tam poznał, że tak powiem, warunki życia u Tatarów. Potem go zdobyli kozacy i się z nimi wychowywał. Chłop, mówiono, że miał nawet 2 metry, to jak na tamte czasy, to
no naprawdę olbrzym, gigant, który miał łamać rękami podkowy, stąd pseudonim, tak? I myślę, że ta cała historia ormiańska, no to też możliwe i rumuńska, że to było wymyślone po to, żeby uzasadnić swoje roszczenia do tronu i powiedzieć, przecież ten Jan Srogi to mój krewniak jest. Jak on z matki ormiańskiej, to ciocia moja, tak? Więc stwierdził, oprócz tego, że na początku Janowi Srogiemu pomagał, to stwierdził, kto będzie drugi po Dmitrze Wiśniowieckim kozak, który stwierdził, Mołdawia ma być moja. Ja jestem przyrodnim bratem Jana. No więc otrzymał posiłki, zdobyli Jasy, ogłosili się gospodarem i wtedy się zaczęło, bo znowu Polacy i Turcy uznali, nie bardzo. Pamiętajcie, że wtedy mamy z nimi bardzo dobre relacje z Turkami i na polskim tronie zasiada wybitny władca Polski, Stefan Batory, który jest jednocześnie księciem Siedmiogrodu. Czytaj, o czym się w Polsce, to jest tak, wtedy się to wsadza w duży nawias albo robi pip, jak czasami teraz w kinie, bo no, był też lennikiem Imperium Osmańskiego. I jego, prawda, kto się zajął zrobieniem porządku z Podkową? Krzysztof Batory, brat, który był wtedy właśnie wojewodą siedmiogrodzkim. No i znowu Piotr Kulawy wraca, czyli widzicie, że mamy tą karuzelę. Jakby torturować dzieci w Rumunii, to wiadomo, co można robić. Kto, kiedy, kogo zastąpił i komu obcięto głowę, a kogo rozszarpano wielbłądami.
Proszę się nauczyć ABCD. Do
klasyki. No ale my nie jesteśmy tacy straszni, więc co się dzieje z Iwanem? No przejęliśmy go i we Lwowie tradycyjnie Lwów, miejscem egzekucji. No więc miasto egzekucji, przyjedź do nas, a stracisz głowę. Tak, to z takim troszeczkę, prawda, czarnym humorem. No więc tam na rynku doszło do egzekucji. No więc wyglądała ona w ten sposób. Dostał kielich z wilnem, ostatni niłyk, wypił za zdrowie towarzyszy. Oczywiście zmówił modlitwę. Tam wygłosił krótkie przemówienie antykrólewskie, że wszyscy trzymacie z bisurmanami, jeszcze mi z nimi głowę obetniecie. I dywanik tam miał, prawda, przygotował się na cios kata. Modlitwa ostatnia, no i czeka, kat nie ścina głowy i o co chodzi, no więc kat mówi, no trzeba opuścić kołnierz, aby nie przeszkadzał przy ścinaniu głowy. No więc można powiedzieć, mamy w przypadku kata osobę też chyba z jakimś czarnym humorem, bo...
Dbającą,
tak. No. Pedant. Tak, pedant. Proszę poprawić kołnierz, bo zaraz panu obetnę głowę. No więc poprawił kozak Jan Iwan Podkowa kołnierz i stwierdził, no czyń swoją powinność, kacie. I obcięto mu głowę. No więc z taką biografią, obcięta głowa, prawda, prawdziwy kozak, wyprawa do Mołdawii, no to wiadomo, że stał się bohaterem licznych dumek kozackich. Pochowano go w Kaniowie. Tam jest pochowany Jakub Szach, prawa ręka Podkowy, który, no to pamiętajcie, to było wspaniałe, bardzo ważny element zemsty. To się musiało na przykład podobać w tradycyjnych społeczeństwach klanowych w różnych częściach świata, ponieważ Jakub po tym, jak Iwanowi ścięto głowę, odwiedził Jasy i poprosił 18 osób, które brały udział w spisku i w tym, że Iwan stracił, został wzięty do niewoli, stracił życie, o to, żeby podniósł rękę, niektórym, można powiedzieć, teraz mówię żartobliwie, trochę wsparto ich, żeby podnieśli tą rękę i następnie ich zgładzono. Oczywiście wieszając na nich odpowiednie hasła reklamowe, jakie są konsekwencje takich działań. To jest tak zwany efekt odstraszający. Jak to się mówi u nas, mrożący, tak? Że w przypadku polityki to coś takiego się stało. Oczywiście najlepiej gdzie wieszać, Pawle?
Jak to gdzie wieszać?
Gdzie wieszać takich drani? Przed cerkwią. Przed cerkwią, żeby ludzie idąc na mszę wiedzieli, co wisi.
A kto to tam wisi?
A kto to tam wisi, tak? No więc oczywiście i sułtan, i chan wściekli się i od razu telefony i co robimy? No, nie pozwalamy kupcom z Polski handlować na terenie imperium i chanatu. No więc uznaliśmy, no tak nie można. Więc Jakuba przejęliśmy i tutaj było o tyle okej, że powiedzieliśmy, dobra, moment, no nie możemy tak co chwilę komuś ścinać głowy, zrobimy z niego mnicha. Więc to jest...
Wbrew jego woli, jak rozumiem.
Wbrew jego woli, to jest forma reedukacji do zakładu poprawczego, do klasztoru i właśnie też trafił do Kaniowa i tam został pochowany. I kto jeszcze leży w Kaniowie? Dlaczego tyle o tym opowiadamy? Taras Szewczenko, wielki, wybitny wieszcz narodowy ukraiński, który według relacji, między innymi brata, patrząc na ten wzgórze, gdzie pochowany jest Iwan, Jakub stwierdził, ja też chcę być tam pochowany. W tym właśnie mieście, w Kaniowie. I właśnie pierwszy jego poemat jest historyczny pod tytułem Iwan Podkowa, w którym on nawiązuje do tego Serpegi Iwana, ale bardziej na zasadzie tego Iwana z Dumek, który oczywiście dokonuje wypraw łowieszczych na Stambuł i okolice i tak dalej. To nie jest ten Iwan rzeczywisty, ale to jest licencja poetyka wielkiego poety. Więc jak widzicie, mamy związek z Iwana Podkowy z Ukrainą bardzo silny i z Polską, ale też z Rumunią, bo mamy Sadoveanu Mihaila, który jest w XX wieku jednym z najważniejszych powieściopisarzy, też politykiem, który związał się z komunistami, no takie losy. I generalnie napisał on jedną z powieści właśnie o Iwanie Podkowie.
Babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm to jest adres, pod który należy wysyłać Państwa propozycje. Czekamy na wszystkie, a słyszymy się z Państwem za tydzień, w piątek po południu. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.